Państwo. Sprywatyzowane czy publiczne? 23 września 2008.00. Urzędnicy boją się procesu prywatyzacji administracji publicznej, a nie jej informatyzacji. Urzędnicy boją się procesu prywatyzacji administracji publicznej, a nie jej informatyzacji. W wielu krajach o tradycji liberalnej, jak na przykład Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Australia, ważną rolę odgrywa koncepcja nowego zarządzania sektorem publicznym, na przykład New Public Management, która w ogromnym skrócie polega na outsourcingu, czyli prywatyzowaniu określonych funkcji pełnionych przez administrację publiczną. W innych państwach, Francja, Niemcy, pojawiły się rozwiązania nawiązujące do koncepcji Maxa Webera Neo-Weberian Status, które zakładają zachowanie idei sektora usług publicznych ze służbą cywilną o wyjątkowym statusie, wysokiej kulturze biurokratycznej i kompetencjach. Jaką opcję wybierze w najbliższym czasie Polska? Przecież nasze państwo nie praktykowało ani jednego z wyżej opisanych rozwiązań. I Rzeczpospolita jest, moim zdaniem, zaprzeczeniem racjonalnej konstrukcji opisanej przez Maxa Webera, czego dowodem w sferze informacji jest irracjonalnie duża ilość ogólnokrajowych identyfikatorów PESEL, NIP, RGON i tak dalej. Właśnie skomplikowany system rejestrów jest całkowicie niekompatybilny z tradycją liberalną, utrudnia lub wręcz uniemożliwia wprowadzenie w Polsce rozwiązań związanych z praktyką, na przykład. Przy czym, jak twierdzą specjaliści PATRZ, dr Marcin Sakowicz, modernizacja samorządu terytorialnego, SGH 2007 rok, rozpatrywanie dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w dychotomii i decentralizacja jest błędne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania administracji publicznej w społeczeństwie informacyjnym. Opozycja, dekoncentracja, koncentracja aparatu administracyjnego odzwierciedla lepiej realne problemy, z jakimi boryka się nasze państwo. Przypuśćmy, że Polska wprowadzi dowody biometryczne. W takiej sytuacji, niezależnie od koncepcji systemu informatycznego, który wydawaniem dowodów będzie zarządzał, rola państwa, wojewodów w stosunku do gmin będzie, niezależnie od ustaw, wzmocniona. Rozwój biometrii w warunkach globalnego starcia cywilizacji będzie wymuszał wzrost roli organów centralnych w stosunku do samorządu. Jakie rozwiązanie zostanie zaproponowane przez zespół prof. Kuleszy, który pracuje nad nową ustawą decentralizacyjną? Ustawa redefiniująca rolę samorządów będzie musiała być ściśle skorelowana z pakietem ustaw dotyczących reformy służby zdrowia. To dlatego i słusznie wstrzymano pracę nad RUM-em. Zwracam przy tym uwagę, o czym nikt nie ma odwagi pisać, że absorpcja pieniędzy unijnych przeznaczonych na RUM.pl.id.psl EPUAP będzie bardzo ograniczona w przyszłym roku, ponieważ najpierw trzeba uchwalić prawo, a dopiero potem można je informatyzować. S. 100876 podobieństwa i różnice. Innymi słowy, istnieje głęboka sprzeczność pomiędzy efektywnym wykorzystaniem środków unijnych a reformą państwa, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Jednak pytanie najważniejsze to próba sformułowania punktów stycznych i różnic. Jakie łączą i dzielą ludzi z różnych opcji politycznych? W czym jesteśmy zgodni, w czym nie? Najważniejszym aktem prawnym wyznaczającym ramy organizacyjne informatyzacji i administracji publicznej w naszym kraju jest ustawa o informatyzacji i administracji publicznej, uchwalona w 2005 rok za rządów premiera Belki. Ustawa ta została opracowana wspólnie przez, z jednej strony, ekspertów Unii Pracy, PiS, U, różnych stowarzyszeń miasta w internecie i SOC, z drugiej zaś przez urzędników Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Ministrem MNI i był prof. Kleiber. Za ustawą tą głosowały praktycznie wszystkie kluby poselskie. Zawiera ona punkt zobowiązujący rząd do sformułowania i wprowadzenia w życie planu informatyzacji państwa PIP. Plan ten został zatwierdzony przez poprzedni rząd. Co ważniejsze, poprzedni rząd wprowadził reformy, których nie zlikwidował rząd premiera Tuska. Dział informatyzacji został przeniesiony do MSFIA, powołano do życia Komitet Stały Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Telekomunikacji, który w założeniu miał zostać przekształcony w ponadresortowy Urząd do Spraw Informatyzacji. PIP będzie zredefiniowany przez aktualny rząd po konsultacjach społecznych i koniecznych uzgodnieniach międzyresortowych. Przypominam, że po to m.in. powołano do życia Komitet Stały Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Telekomunikacji, by maksymalnie usprawnić i przyspieszyć proces uzgodnień międzyresortowych. Tak więc zarówno ten, jak i poprzedni rząd używają tych samych narzędzi prawnych i organizacyjnych. Co więcej, wiceminister Drożdż, odpowiedzialny za informatyzację i rejestry w MSFIA, dokonał, moim zdaniem, słusznej reorganizacji podległych mu jednostek administracyjnych, powołując Departament Projektów, co niewątpliwie usprawni koordynację prac nad PL.id.pułap, co jednak różni przedstawicieli rządzącej partii, nazwijmy PO umownie ugrupowaniem liberalnym, od tych przedstawicieli kręgów technokratycznych, które podkreślają, że we współczesnej, globalnej gospodarce rola państwa musi być w obszarze informacyjnym wzmocniona, aby odpowiedzieć na to pytanie. Posłużę się opiniami Red, Huberta Salika oraz Dr. Dominika Batorskiego, socjologa z UW, drukowanymi w Rzeczpospolitej 14-15 sierpnia br. Artykuły prezentują typowy dla elit i Rzeczypospolitej punkt widzenia, który rozpatruje proces informatyzacji administracji publicznej z punktu widzenia ilości rozpisanych przetargów, nie biorąc jednocześnie pod uwagę faktu, że proces ten polega na informatyzowaniu prawa i, co najważniejsze, od kilku lat powinien być on podporządkowany informacyjnemu scaleniu naszej administracji ze strukturami UE. Autorzy tych artykułów traktują informatyzację całkowicie w oderwaniu od innych funkcji realizowanych przez państwo. Nie odpowiadają na wiele istotnych pytań. Jaki jest wpływ informatyzacji na reformę państwa, ustawa decentralizacyjna, pakiet ustaw związanych ze służbą zdrowia itd., co trzeba zmienić w obiegu informacji na poziomie Sejmu, rządu, samorządów, aby wprowadzić budżet zadaniowy, który będzie prawdziwą rewolucją w naszym państwie? Czy edukacja w zakresie informatyki nie powinna skupić się nie na uczeniu różnych systemów i rozumieniu procesów zachodzących w komputerze, a nie, jak to jest dotychczas, na odziedziczonej po systemie PRL-owskich szkół zawodowych, nauce obsługi systemu Windows S, 100877 po pierwsze, edukacja, obieg informacji jest podstawą funkcjonowania państwa. Informatyka tylko zautomatyzowała ten proces. O tym redaktorzy opiniotwórczego dziennika zapomnieli. Pan Dominik Batorski na pytanie dziennikarza, dlaczego wielu Polaków nie korzysta z internetu, odpowiada: barierą jest niska motywacja wielu Polaków do korzystania z internetu. Każdy, kto interesuje się funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa, wie, że istnieje tak zwany pozytywna korelacja pomiędzy wykształceniem a używaniem internetu. Ostatnio na łamach Rzeczpospolitej odbyła się dyskusja na temat raportu firmy Ernest Amper Santeung zamówionego przez rząd, który opisywał i analizował katastrofalny stan kapitału intelektualnego w naszym kraju. Z raportu i dyskusji wynika jednoznacznie, że niski poziom wykształcenia oraz kastowa struktura edukacji w Polsce są największymi barierami w używaniu internetu przez Polaków. Przypomnijmy, wykorzystując badania kolegów pana Batorskiego, na przykład Dr. Cichomskiego czy prof. Kowalika, że jeszcze w 2002 rok zaledwie co 140 wiejskie dziecko podejmowało studia, że wyższe studia posiadało jeszcze niedawno zaledwie 4,6% dzieci niewykształconych rodziców, że 1/4 młodzieży kończąca szkołę podstawową wciąż jest analfabetami funkcjonalnymi itd. Wykluczenie edukacyjne poprzedza wykluczenie cyfrowe. Sformułujmy wniosek: warunkiem wstępnym i koniecznym powszechnego używania internetu jest wysoki stopień wykształcenia danego społeczeństwa i równość szans w jego zdobyciu. Polska jest dokładnym zaprzeczeniem tego stanu rzeczy. S. 100878 lęk przed prywatyzacją. Pan Batorski przy tłumaczeniu zjawisk społecznych ma dziwną skłonność do psychologizowania. Na pytanie dziennikarza, czy urzędnicy boją się internetu, naukowiec z UW stwierdza: urzędnicy mogą się obawiać, że upowszechnienie komputerów i internetowej obsługi klienta sprawi, iż duża część ich pracy stanie się zbędna. Wszystkie socjologiczne badania dowodzą, patrz na przykład Agnieszka Pawłowska, Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce, Lublin 2002, że informatyzacja może prowadzić do redukcji stanowisk pracy, co nie jest jednak jednoznaczne z redukcją zatrudnienia, gdyż sam proces informatyzacji wymaga dodatkowego zatrudnienia, o ile rząd nie podejmie decyzji o korzystaniu z usług przedsiębiorstw prywatnych, tak zwany outsourcing. Urzędnicy boją się procesu prywatyzacji administracji publicznej, a nie jej informatyzacji. Jakie mogą być jednak konsekwencje prywatyzacji administracji publicznej w naszym kraju? Otóż prywatyzacja outsourcing systemów informatycznych w warunkach ich integracji z systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w UE doprowadzi do luki kompetencyjnej między jednostką administracji publicznej odpowiedzialną za system a firmą informatyczną obsługującą tenże system. W konsekwencji skłaniać to będzie firmy informatyczne do podejmowania się zadań przekraczających ich kompetencje prawne, organizacyjne i informatyczne, co doprowadzi do jeszcze większego uzależnienia struktur państwa reprezentujących, przynajmniej w teorii, interes publiczny od interesów prywatnych firm. Mam nadzieję, że kierownictwo MSWiA i KGP ma tego świadomość, bowiem pytanie Dr. Andrzeja Machnacza postawione na łamach komputer WorldNR30/2008. Większość zachodnioeuropejskiej policji korzysta w szerokim zakresie z outsourcingu. Dlaczego nie miałoby to być wyjście także dla nas? Kryje w sobie ukryte założenie, że państwo polskie można w ogóle porównywać z państwami zachodnioeuropejskimi. Otóż problem w tym, że i Rzeczpospolitą kulturę prawną biurokratyczną i organizacyjną w niej dominującą można porównywać z krajami II świata, a nie z Francją czy Niemcami. Czy państwo polskie sprywatyzowane w sferze informatycznej będzie funkcjonowało lepiej? Ideologiczni liberałowie, a to oni rządzą świadomością polskich elit, są przekonani, że tak. Moim zdaniem może to doprowadzić do dalszej dezintegracji struktur administracji publicznej w Polsce i do praktycznego zaniku pojęcia interesu publicznego w codziennym funkcjonowaniu państwa. Wiedza o informacyjnym funkcjonowaniu państwa skoncentrowana będzie w 2-3 przedsiębiorstwach informatycznych, a urzędnicy będą wykonywać polecenia nie swoich przełożonych, tylko rozkazy prywatnych przedsiębiorców, którzy z definicji w swoich działaniach nie kierują się interesem publicznym, tylko interesem własnej firmy. Piotr Piętak, z wykształcenia socjolog, był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.